Zaglądamy teraz do Gałkowa Dużego. To jest miejscowość niewielka, choć z ogromną historią, między Łodzią a Koluszkami. I tam też znajduje się Muzeum Regionalne imienia Leokadii Marciniak, z którego goście dzisiaj w naszym studiu. Dominik Trojak, kustosz muzeum. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Witold Lange-Kozłowski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Jakub Żakieta. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Porozmawiamy trochę o tym, jak działają takie placówki jak Muzea Regionalne i jak to się dzieje, że społeczność lokalna tak bardzo chce integrować się właśnie przechowując pamięć o swojej miejscowości. Panie Dominiku, to jak to się stało w tym przypadku? Gdzie zaczyna się historia waszego muzeum?
Historia naszego muzeum na pewno mocno związana jest z patronką, panią Leokadią Marciniak, kobietą, która całe swoje życie poświęciła dla lokalnej społeczności. Była motorem wszelakich działań, zarówno w okresie przedwojennym, jak i w latach 50. czy 60. Chyba nie ma jakiejś organizacji w Gałkowie w tym czasie, a było ich kilkanaście, jak nie więcej, w którym pani Lodzia, bo tak popularnie ją nazywano, nie brała udziału. Swoje życie nawet w taki sposób poświęciła, że nie miała czasu, jak to mówią gałkowianie, ożenić się. Tylko praca, praca, praca dla dobra społeczności, dla dobra Gałkowa. I gdy zabrakło jej w roku 2001, moi poprzednicy, założyciele muzeum, czyli Małgorzata Pakuła, Tadeusz Stawiak i Andrzej Łuczak, zdecydowali, że warto pamiętać o tak zasłużonej osobie dla Gałkowa. Wiadomo, że pamięć ludzka jest zawodna i o ile jeszcze to pokolenie ją będzie pamiętało, to dla następnych nie będzie jej nazwisko znaczyło nic. Więc postanowili stworzyć niewielką izbę regionalną, albo dumnie nazwane bardziej muzeum, żeby przypomnieć o tej osobie, a jednocześnie przypomnieć o historii Gałkowa.
Która podobno jest dość długa, bo słyszałam, że pierwsze wzmianki na temat tej miejscowości to sięgają aż XIII wieku. Gałków jest tak dobrze i niedobrze położony, to znaczy fortunnie i niefortunnie, bo linia kolejowa tamtędy przebiega, ale tak się złożyła historia, że wiele ważnych wydarzeń też o Gałków zahaczało. Gdybyśmy mogli przybliżyć króciutko historię, to co najważniejsze takie dla waszej miejscowości jest? Pan Witold?
Takie najważniejsze wydarzenia to jest na pewno powstanie Gałkowa, które jest związane z osobami księcia Konrada Mazowieckiego i biskupami z Włocławka, którzy zamienili Będków na Gałków i w posiadanie Gałkowa w ten sposób właśnie weszli. Ważne też wydarzenia, no to na pewno powstanie styczniowe, potyczka, która się odbyła w okolicach kościoła. Ważne też wydarzenia, erygowanie parafii. Wcześniej mieliśmy stary drewniany kościół, który został rozebrany i materiał z tego kościoła został sprzedany, a w tej chwili mamy zabytkowy kościół, parafia jest pod wezwaniem Świętej Trójcy i w tym kościele znajdują się też zabytkowe dzieła artystów o charakterze sakralnym i jednocześnie historycznym.
Powstanie styczniowe, a z tej bardziej współczesnej historii, chociaż może już nie do końca współczesnej, bo czasy bardzo szybko się zmieniają, to jeszcze rok 1914, prawda?
Tak, rok 1914 i słynna Bitwa Łódzka, w której uczestniczyły wojska pruskie walcząc z rosyjskimi. Była to bitwa bardzo krwawa, o zmiennym przebiegu wydarzeń. Także ucierpiała nasza miejscowość w czasie tych działań wojennych. Domy niektóre uległy spaleniu, zupełnej pożodze. W płomieniach również ludzie stracili życie. Były osoby cywilne ranne. No i po zakończonej bitwie była masa żołnierzy po obydwu stronach, martwych lub bardzo ciężko rannych. Tak jest też kuriozalne wydarzenie, które niejednokrotnie wspominamy. Dotyczy to zakopania w Lesie Gałkowskim przez Prusaków kosztowności. One były ukryte pod jednym z drzew, a dla orientacji przełożona była taka gałąź w formie widlastej, która pochodziła z innego drzewa, gatunku takiego, które w pobliżu nie rosło. I ten skarb, można powiedzieć, został przez Niemców wydobyty bodajże w roku 1938, tuż przed wybuchem wojny. Chyba ten skarb był też przypuszczalnie w jakiś sposób strzeżony przez społeczność niemiecką, dlatego że sąsiednie wsie, czyli Borowa i Gałków Kolonia, powstały z osadnictwa niemieckiego i dużo osób, które tam zamieszkiwały, znakomita większość, to byli rodowici Niemcy.
No właśnie, bo to były takie okolice wielokulturowe i o tym trzeba dzisiaj pamiętać, chociaż ślady, tak jak mówię, bardzo szybko się zatarły. Panie Jakubie, tutaj jako przedstawiciela młodszego pokolenia chciałam zapytać, czy to są historie znane powszechnie w Gałkowie i w okolicach? To są takie rzeczy, o których opowiada się już dzieciakom w szkołach i każdy właściwie tą swoją lokalną historię zna i wie, do jakich wydarzeń nawiązywać?
Niestety muszę przyznać, że raczej tak nie jest. Faktycznie w szkole bardzo często organizuje się akcje sprzątania cmentarza wojennego, który mamy w Gałkowie Małym. Na nim spoczywają żołnierze zarówno z okresu I wojny światowej, jak i II wojny światowej. Jednakże myślę, że uczniowie nie są świadomi na przykład wydarzeń związanych z powstaniem styczniowym. Też to jest nasza rola jako muzeum, aby przypominać o tych wydarzeniach przy okazji różnych organizowanych eventów. I cieszy nas to, kiedy przychodzą również rodzice z dziećmi, bo na przykład co jakiś czas organizujemy rajdy. W zeszłym roku był organizowany rajd rodzinny, podczas którego też uczestnicy mogli się zapoznać z historią, z Gałkowa, różnymi fragmentami z tej historii. I faktycznie w tym rajdzie brały udział całe rodziny z dziećmi, więc to też było takie bardzo dobre i myślę, że właśnie w tym jest nasza rola, żeby tą historię lokalną popularyzować, bo nie jest ona zbyt dobrze znana przez mieszkańców.
Czyli co, przychodzimy sobie wtedy do Muzeum Regionalnego w Gałkowie Dużym i co możemy tam zobaczyć właściwie, panie Dominiku?
No chyba mógłbym powiedzieć, że 95% eksponatów, które posiadamy, to są dary mieszkańców. Dary nie tylko mieszkańców Gałkowa i sąsiednich wsi, również dary mieszkańców Brzezin, mieszkańców Koluszek, czasami nawet mieszkańców Łodzi. Zbieramy wszystko. Zbieramy stare sprzęty rolnicze, radia, telewizory, wyposażenie strażackie, żelazka. Wszystko to, co ludzie nam chcą podarować. Ale dla nich to też jest niesamowita sprawa, ponieważ wiedzą, że to muzeum jest nas wszystkich Gałkowian. My tylko tam pracujemy. Natomiast jest taka w Gałkowie tradycja, że jeżeli przyjeżdżają jakieś rodziny spoza Gałkowa, często ofiarodawcy przychodzą do muzeum i pokazują, o, ten eksponat, to krzesło, czy to żelazko pochodzi od nas. I bardzo ich to dowartościowuje. Wiadomo, że pewne eksponaty musieliśmy zakupić, bo wiadomo, że nikt na przykład nie ma w swojej garderobie płaszcza pruskiego sprzed 100 lat. Natomiast jeżeli mamy opowiadać o dawnych wydarzeniach, szczególnie o wydarzeniach wojennych, trudno jest to robić, nie posiadając odpowiedniego wyposażenia, replik broni, replik umundurowania. Te rzeczy nie są przechowywane tylko i wyłącznie w muzeum, na półkach czy wieszakach. Często sami przebieramy się i idziemy gdzieś w teren, prowadzimy lekcje muzealne, bierzemy udziały w rekonstrukcjach, żeby pokazać i przybliżyć tą historię, że ta historia naprawdę nie jest taka straszna, jak wszyscy się obawiają, tylko że ta historia może być naprawdę niesamowitą przygodą i rzeczą naprawdę wspaniałą jest odkrywanie swoich korzeni.
Nie jest straszna, chociaż jest coraz bardziej odległa i tak ostatnio sobie myślałam, że o ile jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak wyglądała II wojna światowa, bo mnóstwo filmów, mnóstwo dokumentów, tak opracowań jest naprawdę wiele, o tyle już na przykład powstanie styczniowe jest rzeczą trochę abstrakcyjną na przykład dla dzisiejszych młodych ludzi, no bo jak to wyglądało? Przecież żadnej łączności, oni nie mogli zadzwonić do siebie i dać sobie sygnału, że zaczynamy powstanie. Nie wiadomo właściwie w jaki sposób można było się porozumiewać i jak mogły wyglądać same walki. Czy powstanie styczniowe też inscenizujecie, rekonstruujecie?
Mamy tę przyjemność, że uczestniczymy w takich rekonstrukcjach właśnie. Ciekawostką właśnie przebiegu tego powstania jest to, że komunikacja rzeczywiście była utrudniona i tu jest niebagatelna rola kobiet w powstaniu, które aktywnie uczestniczyły, nie tylko namawiając zarówno szlachtę, jak i stany inne do uczestnictwa w tym zrywie zbrojnym, ale także przejawiały różne inne aktywności. Na przykład właśnie przenosiły meldunki, przenosiły broń, pieniądze, ukrywały powstańców, ukrywały rannych powstańców, przetransportowywały z miejsca na miejsce, a nawet uczestniczyły czynnie w walkach, czego na przykład takim przykładem jest bohaterka Bitwy pod Dobrą, pani Maria Piotrowiczowa, która w tej bitwie, walcząc bardzo odważnie, bez jakichkolwiek zahamowań, obaw, lęków, poniosła śmierć i to rozbestwiło tak bardzo kozaków, że poćwiartowali jej ciało. I to stała się jednocześnie relikwią też, jedną z relikwii tego powstania. Natomiast mieliśmy okazję uczestniczyć we wrześniu w miejscowości Kotłów. To jest powiat Ostrów Wielkopolski, tak? Czy Ostrzeszowski? Chyba. Ostrów Wielkopolski. I w rekonstrukcji, która dotyczyła takiego też zrywu powstańczego z udziałem księdza Klemczyńskiego, miejscowego proboszcza, który był razem z oddziałem, uczestniczył w walkach i te walki toczyły się w bitwie pod Kluskami. I tam oddział został zdziesiątkowany. Wszyscy ponieśli śmierć w tej walce. Ale tam właśnie w tej parafii Kluski w rekonstrukcji uczestniczył również obecny proboszcz, który wcielił się w rolę księdza Klemczyńskiego. I tam ta pamięć wśród mieszkańców żyje do tej pory o tych wydarzeniach. Rekonstrukcja odbywała się wieczorem. Była bardzo dobrze przygotowana przez grupy rekonstrukcyjne z Ostrowa Wielkopolskiego, które to zaaranżowały. I w czasie tej inscenizacji bitwy również publiczność miała okazję brać aktywny udział, stojąc na takim wyniesieniu przy ogrodzeniu kościoła parafialnego i oświetlając pochodniami całe wydarzenie.
To zdecydowanie ożywia historię, to taka pierwsza moja myśl. A co to daje samym rekonstruktorom? Co to daje wam?
Zdecydowanie radość z tego, że możemy odtwarzać minione wydarzenia. Dla nas też jest to swego rodzaju ciekawe doświadczenie, bo takie rekonstrukcje często nie składają się tylko z zainscenizowania samej bitwy, samych działań zbrojnych, ale też są inscenizowane, odtwarzane w pewien sposób sytuacje bardziej obyczajowe, o których wiemy z różnych pamiętników, czy też innych notatek. I też samemu można się czegoś ciekawego dowiedzieć. To też dla takiego uczestnika może być ciekawe, ale także dla rekonstruktora. Samo zobaczenie, jak wielką odwagą musieli wykazać się powstańcy, na przykład próbując atakować oddział kawalerii, czy też oddział strzelców. To naprawdę zobaczenie tego, jak osoby krające powstańców zmierzają, biegną w stronę oddziału kawalerii, też może skłonić do zastanowienia się nad tym, jak wielką odwagą, jak silna musiała być motywacja i jak wielkie to poświęcenie było brać udział w tak często nierównej walce.
Chociaż widziałam, że i takie ruchy partyzanckie czasami wykonujecie, bo oprócz rekonstrukcji to są też rajdy różnego rodzaju, ale też wyprawy i zdaje się, że również takie samotne wyprawy. Styczeń za nami, w związku z tym ten wybuch powstania styczniowego gdzieś tam wam przyświecał w ostatnim czasie i widziałam w internecie takie informacje na temat tego, że właśnie celebrowaliście bardzo mocno tę rocznicę, panie Dominiku?
Tak, staramy się naprawdę położyć mocny nacisk teraz na odtwarzanie wydarzeń powstania styczniowego. W tym miesiącu i w styczniu braliśmy już udział w dużym rajdzie w okolicach Brzezin. Natomiast w najbliższym czasie wybieramy się, aż w najbliższym czasie w sobotę, wybieramy się na dużą rekonstrukcję do naszych przyjaciół w Bolimowie, gdzie już byliśmy w zeszłym roku i rekonstrukcja była po prostu rewelacyjna. Liczymy, że i w tym roku uda nam się odtworzyć dawne wydarzenia, wnieść trochę historii w życie mieszkańców, w życie oglądających, a dla nas również dobrze się pobawić, bo spotkanie z przyjaciółmi z różnych stron Polski właśnie na rekonstrukcjach jest naprawdę ogromną przyjemnością, że można spotkać osoby, które podzielają nasze zainteresowania, które starają się opowiadać o tej historii w sposób barwny, żeby tamte dawne dzieje nie zaginęły.
Jak sobie wyobrażacie dalszą działalność waszej placówki? Czy taki ideał funkcjonowania muzeum regionalnego to jest właśnie to, że eksponatów przybywa i zaangażowanie mieszkańców jest ogromne? Czy muzeum powinno wyglądać tak, jak sobie wyobrażamy muzeum, tak, że zakładamy tam kapcie i po prostu wchodzimy i oglądamy? Czy może ta działalność powinna się trochę zmieniać i myślicie, dajmy na to, o przeobrażeniu się w twór multimedialny, bo to jest teraz modne? Panie Witku?
Myślę, że tak właśnie jest, że to nasze muzeum z jednej strony jest takim poniekąd klasycznym muzeum, które odwiedzają zwiedzający, przychodzą dorośli, rodziny, dzieci. Specyfiką też naszego muzeum jest to, że można przedmioty zgromadzone oglądać, czyli wziąć do ręki, obejrzeć, zapytać, do czego to służyło. Takie to zwiedzanie ma charakter interaktywny. Ale przyjmujemy też różne inne formy, właśnie jakichś eventów czy performersów. Nie jest to tylko uczestnictwo w rekonstrukcjach. Ostatnio mieliśmy w ubiegłym roku dla dzieci taką prezentację starych bajek rysunkowych, można chyba je nazwać, które były wyświetlane przy pomocy projektora do bajek Ania, produkowanego kiedyś w łódzkich zakładach Prexer, który też produkował inne rzeczy związane ze sztuką filmową, kamery, stoły montażowe. No, dokładnie nie wiem, bo nie miałem okazji tam być, ale wiem, że te zakłady się wsławiły i przyczyniły się do rozwoju kinematografii w Polsce w dużym stopniu.
Bajki z projektora o radiach, o odbiornikach radiowych też wspominaliście. Od razu się poczułam, jakbyśmy w muzeum siedzieli. No bo jednak radio też odchodzi trochę do lamusa, przynajmniej to klasyczne.
No niby tak, bo ono przechodzi do internetu, ale jednak jest pewna jeszcze grupa odbiorców, słuchaczy, zwolenników, którzy wolą takie klasyczne radio. Między innymi ja często widuję na różnych inwestycjach typu budowy dróg, obiektów, że tam grają boomboxy i słychać komentarz z radia i muzykę. Mhm. I to świadczy o tym, że jeszcze chyba radio nie umiera i myślę, że jeszcze długo będzie miało okazję żyć. Chciałbym jeszcze też o tym powiedzieć, że przejawiamy właśnie, robimy często takie burze mózgów. I dzięki tym burzom mózgów powstają wzajemne inspiracje, rodzą się z tego różnorodne pomysły. Ostatnim takim naszym pomysłem jest gazetka, taki periodyk będzie, w którym ukażemy różne osobliwości związane z naszą miejscowością. Zdarza nam się też takie miniformy sporządzać o charakterze filmowym i wrzucamy je na stronę na nasz profil na Facebooku.
Macie swoje miejsce w internecie.
Mamy swoje miejsce w internecie, one jest powiązane też z innymi miejscami o podobnym charakterze. Wydaje mi się, że to nasze muzeum to stwarza dla nas takie pole do działania i także dla innych osób, które chcemy zaprosić do tej interaktywnej aktywności.
Panie Jakubie, jak pan to widzi w przyszłości? Czy te młodsze pokolenia to by chciały, żeby muzeum trochę się zmieniło? Czy ono właśnie jest piękne dlatego, że jest takie, jakie jest?
Myślę, że formuła, w jakiej obecnie funkcjonuje muzeum, ma swój duży urok. Sam fakt tego, że zwiedzający mogą dotknąć przedmiotów, obejrzeć je, to myślę, że jest duża zaleta. My staramy się też w jakiś sposób uatrakcyjnić pobyt na przykład dzieci. Tutaj jest przygotowana taka skrzynka na przykład z przedmiotami, które dzisiaj mogą się wydawać, których zastosowanie może się dzisiaj wydawać dosyć niejasne. I faktycznie jest, kiedy dzieci przychodzą do nas do muzeum, to mają okazję wziąć udział w takim mini konkursie, żeby zgadywać, do czego te przedmioty niegdyś służyły. Myślę, że w przyszłości być może ciekawą opcją byłoby stworzenie jakiejś formy interaktywnej w naszym muzeum. Jednakże obecna forma myślę, że też może być ciekawa, jeżeli tylko potrafi się zainteresować osoby w młodszym wieku, które do naszego muzeum przychodzą.
Ja mam jeszcze jedną taką myśl, że chyba taka najważniejsza rzecz, którą robicie, to jest integrowanie tej lokalnej społeczności. To znaczy, wy się znacie między sobą, ale każdy kontakt rodzi jeszcze inne znajomości i nagle okazuje się, że takich zapaleńców związanych z historią, związanych z lokalną historią, z regionem przede wszystkim, to się robi całkiem sporo i współpracujecie też chyba między poszczególnymi miejscowościami, tak? To działa jak taka jedna wielka maszynka, nie tylko Gałków, ale i przecież w pobliżu Koluszki i te okoliczne wsie, miejscowości. To jest tak, że każdy ma jakiegoś takiego swojego specjalistę od historii regionalnej, panie Dominiku?
Wydaje mi się, że tak. Nie wiem, po prostu nie znamy jeszcze wszystkich społeczników, bo niektórzy są dość skryci, więc dopiero w czasie jakichś eventów możemy poznać nowe osoby. Natomiast okazuje się, że każda z tych małych i większych miejscowości w okolicach Łodzi ma swoich zapaleńców, którzy są piewcami historii swoich miejscowości. Wiadomo, że pojedyncza osoba nie jest w stanie zrobić nic, choćby miała najlepsze chęci. Natomiast jeżeli ma duże grono przyjaciół, duże grono znajomych, może naprawdę zrobić wszystko. Tutaj dla mnie wielkim przykładem jest nasz młody przyjaciel z Brzezin, Kacper Buldecki, który podjął się czegoś niesamowitego. Stary, zaniedbany cmentarz ewangelicki w Brzezinach. Samotnie praktycznie. Nie tylko posprzątał, ale poustawiał nagrobki, szuka informacji o osobach, które tam spoczywają. Kacper jest taką osobą, która ma w sobie pewien magnetyzm. Potrafi przyciągać do siebie i starsze osoby, i młodsze osoby. I wszyscy chętnie mu pomagają, bo widzą, że to, co robi, jest rzeczą dobrą. To jest akurat jeden taki wzorcowy przykład, ale widzę, że w coraz większej liczbie miejscowości pojawiają się osoby, które chcą coś robić dla tej swojej wsi czy swojego miasteczka. To jest dość dziwne jak na obecne czasy, kiedy ludzie raczej są skoncentrowani na sobie. A tutaj znajdują się grupy, no nawet taka grupa jak u nas, gdzie najmłodszy jest Kuba, który jest tegorocznym maturzystą, a najstarsi, no już nie będę mówił, kto jest najstarszy, ale mamy dość duży przekrój wieku i wszyscy jakoś właśnie poznaliśmy się przez swoją pasję, ale głównie przez muzeum. Że możemy spotkać się w jednym miejscu, możemy porozmawiać, możemy się czasami pokłócić, ale wszystko to robimy dla dobra tej placówki i dla dobra tej naszej małej społeczności.
To ja życzę wam, żeby tych osób związanych z muzeum i związanych z waszym gronem było jak najwięcej. Być może ktoś nas dzisiaj usłyszy i odezwie się do Muzeum Regionalnego imienia Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym i będziecie mieli nowego zapaleńca na pokładzie i w ten sposób to się potoczy, że jeszcze więcej informacji uda się uzyskać. Dominik Trojak, Witold Lange-Kozłowski i Jakub Żakieta byli dzisiaj moimi gośćmi, przedstawiciele wspomnianego Muzeum Regionalnego w Gałkowie Dużym. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.